Dragon, SpaceX, go for launch.
AX4 is go for launch.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff.
The three nations, a new chapter in space, takes flight. Godspeed, AX4.
Start kosmicznej misji drugiego Polaka w historii obserwowała cała Polska. Sławosz Uznański-Wiśniewski wystartował z przylądka Canaveral na Florydzie 25 czerwca 2025 roku. W Polsce była 8:30. Astronauci mieli przed sobą niemal 30-godzinny lot w pogoni za Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Misja Axiom 4 to spełnienie dziecięcych marzeń dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, ale to także początek niezwykłej przygody dla bydgoskiego genetyka profesora Marcina Woźniaka. Szpital imienia Jurasza w Bydgoszczy. Katedra Medycyny Sądowej mieści się w pobliżu głównego gmachu. To tu znajduje się laboratorium genetyczne, które współtworzył Marcin Woźniak.
Taki jednorazowy strój, dlaczego konieczny?
Generalnie chodzi o to, że tutaj jest, to jest jeden ze środków zabezpieczających przed wniesieniem różnego rodzaju zanieczyszczeń, bo to na odzieży różne rzeczy mogą być, nawet włosy, tak? Się mogą gdzieś tam zaplątać i zostać w laboratorium.
Jest kluczowe.
No w tym miejscu wolelibyśmy, żeby się nam żaden obcy materiał nie plątał, mówiąc najkrócej. To jest laboratorium, gdzie wykonujemy te badania dla potrzeb genetyki sądowej i tutaj musimy bardzo uważać na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na wyniki.
Marcin Woźniak ma 54 lata. Ciepłe, uśmiechnięte oczy. Chodzi i mówi dosyć szybko. Skraca dystans. Na spotkanie zgadza się chętnie. Jak mówi, lubi nowe wyzwania. Może dlatego do udziału w kosmicznym eksperymencie nie trzeba było go długo namawiać. Wszechświat był mu bliski od dziecka.
To znaczy, no ja w ogóle byłem takim molem książkowym. To tutaj uwielbiałem czytać od zawsze, od czasu jak się nauczyłem czytać. W pewnym momencie, kiedy trafiłem na literaturę science fiction, ja już nie potrafię nawet powiedzieć dzisiaj, co to dokładnie było. Czytałem Herberta, czytałem Lema, jeszcze wtedy wiele nie rozumiejąc. Tak naprawdę to dzisiaj dopiero wracam do Lema i zaczynam odkrywać to bogactwo tej jego literatury, no bo w tamtym czasie to raczej to traktowałem jako takie ciekawe opowiastki. To, co mnie fascynowało i nadal fascynuje science fiction, to jest to, że to jest jakby człowiek odarty z tej aktualnej swojej sytuacji i postawiony w obliczu sytuacji nowych, innych i jak on się zachowa, tak? Co on zrobi, jakie będzie miał motywacje. I też no, nie ukrywam, że fascynowały mnie te pomysły na różne nowe światy, tak? Na te różne nowe formy życia, które w większości, szczerze mówiąc, jak tak teraz się podsumuje, trochę to bywają rozczarowujące. To znaczy w większości science fiction kosmici to są to po prostu tacy trochę inni ludzie, więc pod tym względem to jest rozczarowujące. Aczkolwiek są ciekawe pomysły. Czułem, że obcuję z czymś po prostu nie z tego świata i to było coś, co chciałem po prostu czytać, tak mówiąc najkrócej. Nie?
Żeni się nam, proszę państwa, wyż demograficzny. Kiedyś trzeba było im budować żłobki i szkoły, dzisiaj warsztaty pracy i mieszkania. Stąd ogromne zadania przed budownictwem mieszkaniowym. Stąd hasło zbudowania drugiej Polski.
Ja się urodziłem w 1971 roku w Orchowie. Orchowo to jest taka miejscowość, tak mówiąc ogólnie, między Gnieznem a Mogilnem. Urodziłem się tam kompletnym przypadkiem, ponieważ jestem z tak zwanego baby boomu i w tamtym czasie porodówki wszystkie były, że tak się brzydko wyrażę, zarzucone kobietami, które rodziły dzieci i po prostu Orchowo to była ostatnia porodówka, jak moja mama zaczęła rodzić, to jeździła od porodówki do porodówki i tylko w Orchowie mieli miejsce po prostu, dlatego tam się urodziłem. Mama była w tym czasie u swojej rodziny w okolicach Gniezna, bo stamtąd się wywodzi. Natomiast mieszkaliśmy w stacji PAN-u, w Polskiej Akademii Nauk, bo moi rodzice pracowali oboje, skończyli studia, mama jest chemikiem, tata jest biologiem, w Turwi, to jest niedaleko Kościana, pod Lesznem. No i w tej stacji moi rodzice pracowali, tam spędziłem pierwszy rok czy dwa niecałe życia. Tam też przyszła na świat moja siostra, no i potem rodzice stwierdzili, że z tej nauki to się wyżyć nie da, przynajmniej na tym poziomie takim, powiedzmy, asystenta, i zaczęli szukać innej pracy i tak trafiliśmy do Leszna. I tam mieszkałem do matury, tam skończyłem liceum. To nie było tak, że spędzałem godziny nad książkami i się uczyłem. Takie określenie, które mi przykleiła swego czasu, czy które mi użyła w stosunku do mnie pani psycholog, która mnie badała, kiedy byłem w 8 klasie podstawówki. Robiłem jakieś tam testy pod kątem ewentualnych zdolności i do jakiej szkoły mógłbym pójść i tak dalej. No to użyła takie określenia zdolny, ale leniwy. I ja myślę, że to było całkiem trafne określenie. Nie planowałem zostać profesorem. Znaczy, kiedy byłem w liceum, to ja miałem takie licealne zainteresowania. Muzyka, filmy, żeglowanie z kolegami. No, nauka to nie był priorytet, tak, dla mnie. Poszedłem na studia, no bo uważałem, że wyższe wykształcenie to jest coś, co powinienem mieć. Interesowała mnie wtedy, powiedzmy, najbardziej ze wszystkiego biologia i chemia, więc wybrałem biotechnologię, no bo akurat wtedy to było tak, że to była nowa dziedzina studiów, która dopiero wchodziła na uczelnię. To były lata 90. Tak naprawdę to kliknęło na trzecim roku studiów. Wpadła w moje ręce książka pod tytułem Biologia molekularna genu i po prostu wsiąkłem. Dosłownie czytało się to jak kryminał. Ja nie mogłem się doczekać, co będzie na następnej stronie, czytając podręcznik akademicki. To było dla mnie po prostu zupełnie nowe doświadczenie. I dopiero wtedy mi się pewne cegiełki w głowie poukładały i mówię, jakie to jest niesamowite, jak to się wszystko składa od tych takich podstawowych składników typu atomy, aż po te komórki i całe organizmy. No, rodzaj oświecenia to był, tak. Poukładały cegiełki, no to jest trochę tak, proszę sobie wyobrazić, jakby pan przez wiele lat gdzieś tam zbierał jakieś materiały budowlane i nagle by pan dostał projekt domu, który z tych materiałów można poskładać. To mniej więcej tego rodzaju zdarzenie, jakby pan wcześniej nie ogarniał tego i nagle się okazuje, że z tego można zrobić dom. Chcę coś takiego. No i wtedy zacząłem, ale to też nawet wtedy nie planowałem zostania profesorem. Wtedy po prostu chciałem robić to, co mnie zafascynowało. Tak? A zostanie tam później doktorat, habilitacja i profesura, no to już były logiczne konsekwencje. Po prostu jeżeli chciałem to robić, no to musiałem działać według określonych tam zasad, które u nas obowiązują. Musiałem zbierać te punkciki nieszczęsne, pisać te publikacje, przede wszystkim prowadzić badania naukowe, zdobywać finansowanie na te badania, ale to już wszystko była konsekwencja tak naprawdę tego momentu, kiedy nagle sobie zdałem sprawę, że ja po prostu chcę to robić. Nie?
Marcin Woźniak z pasją opowiada o swojej pierwszej specjalizacji, genetyce nowotworów. Potem przyszedł czas na medycynę sądową. Zaawansowane badania genotypowe pozwalające analizować DNA. Dla humanisty, jakim jestem, wejście w świat genetyki to prawdziwe wyzwanie. W krótkiej rozmowie próbuję zrozumieć podstawy, które otwierają drogę do bardziej skomplikowanych badań.
No gen to jest... Ja to zawsze staram się przedstawić jako przepis na jakąś potrawę. Tak by to może było najprościej chyba powiedzieć. Tak jak mamy książkę kucharską, w której mamy przepisy na różne potrawy i możemy sobie wybrać, że dzisiaj sobie zrobimy, nie wiem, kluski śląskie, a jutro sobie zrobimy gołąbki. No to podobnie jest w naszym genomie. Genom to jest taka książka kucharska, która się składa właśnie z takich przepisów i komórka w zależności od tego, co się w niej dzieje i czego potrzebuje, to sobie wybiera, że dzisiaj produkuje takie białko, bo to gen to jest przepis na białko, więc dzisiaj produkuje takie białko, jutro produkuje takie białko, no bo taka jest potrzeba, takie są sygnały, które dostaje. To tak najprościej by chyba można było tak wytłumaczyć. Jeśli mówimy o człowieku, o tym, jaki jest człowiek i o jego genach, no to zawsze trzeba pamiętać o tym, że geny to jest tylko część tego, kim jesteśmy, tak? To znaczy, to nie jest tak, że one wszystko determinują. Zawsze jest ten wpływ środowiska. Za wyjątkiem naprawdę jakichś poważnych chorób genetycznych, tak? To nie jest tak, że jak ja mam jakiś konkretny gen, to po prostu będę taki czy owaki. Jak mam gen agresji, to czy zwiększający moją agresję, to po prostu będę chodził po ulicach z siekierą i ludzi atakował. Tak? To są takie warianty genowe, które powodują, że ludzie mają podwyższoną agresję, no ale tylko niewielki odsetek z tych ludzi rzeczywiście w jakiś kryminalny sposób to uzewnętrznia, ale na przykład zostają sportowcami, wykorzystują w pozytywny sposób to. Tak? To nie tak działa. Geny to jest instrukcja obsługi, a którą część tej instrukcji my wykorzystamy, to już jakby trochę zależy od nas, no to też w dużej mierze od środowiska, tak? Które nas otacza, od tego, czy mamy kochających rodziców, czy się najadamy, czy wychodzimy na słońce i od wielu różnych innych czynników. Tak? Różnica między dwoma losowo wybranymi osobami z dowolnych dwóch populacji to jest mniejsza niż 0,1% DNA. No, między nami a na przykład szympansem jest około 1%, więc ludzie tak naprawdę są bardzo, bardzo do siebie genetycznie podobni. Te różnice, które my widzimy, w sensie kolor skóry, to jest coś, co się może rzuca w oczy, bo to po prostu widać, że ktoś ma jasną skórę, ktoś ma ciemną, ale genetycznie to jest jakiś tam promil. Trudno to nawet było znaleźć, tak bym to powiedział. Trudno nawet było znaleźć, gdzie w naszym genomie są te różnice. Dopiero w ostatnich latach, właśnie dzięki tym osiągnięciom genomiki, byliśmy w stanie wskazać na geny, które o tych różnicach decydują.
Błyskawiczny rozwój genetyki pozwala na drobiazgowe badania DNA ludzi, ale także zwierząt i roślin. I w tym miejscu wracamy na orbitę.
Drogie Polki, drodzy Polacy, mówię do Was z niskiej orbity okołoziemskiej. Jesteśmy na pokładzie kapsuły GRACE. Misja z jednej strony jest ogromnym symbolem zaawansowania Polski, jak Polska bardzo mocno poszła do przodu technologicznie i możemy dzisiaj to zademonstrować bezpośrednio na orbicie. Natomiast
kapsuła Crew Dragon GRACE ze Sławoszem Uznańskim Wiśniewskim odłączyła się od rakiety Falcon w 11 minut po starcie. Dogoniła Międzynarodową Stację Kosmiczną po około 29 godzinach lotu. Dokowanie i powitanie było relacjonowane na żywo.
I teraz ten kluczowy moment, gdzie statek załogowy musi się tak wpiąć przy niewielkiej prędkości, tak by wszystko zaskoczyło, by wszystko zostało potem połączone wręcz w jeden statek kosmiczny. Tak, to jest ten moment, właśnie udało się zadokować.
Dragon contact and soft capture complete. Commander Peggy Whitson, the first one across the A-Pass hatch.
Widzimy rozmowy astronautów, przed chwilą były wspólne zdjęcia. Widzimy też, że astronauci unoszą się swobodnie, choć muszą temu zapobiegać, żeby jednak nie poobijać się. Astronauci właśnie do nas machają.
Nie ma tortu, nie ma pierogów. Co jest?
Są napoje, ale myślę, że do pierogów później nasz astronauta przejdzie. No w końcu zabrał je na orbitę okołoziemską.
And warm hugs all around.
W 5 godzin po powitaniu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej polski astronauta udał się, a raczej przeleciał w warunkach mikrograwitacji do europejskiego modułu Columbus, gdzie zainstalował niewielką kostkę o wymiarach 20 na 20 na 10 cm. To nie byle jaka kostka. Mieści w sobie całe laboratorium, a co najważniejsze, ma w sobie maleńkie glony, przystosowane do życia w warunkach, w których inne życie by zginęło. Kosmiczny eksperyment z glonami to dzieło dużego zespołu naukowców. Znalazł się w nim profesor Marcin Woźniak.
Bycie naukowcem to jest taki fajny zawód, że człowiek może sobie w pewnym sensie wybierać, nad czym będzie pracował. Tak? Troszeczkę na tej zasadzie trafiłem do tego programu kosmicznego, że miałem różnego rodzaju publikacje związane z tymi badaniami genomowymi, też z wieloma ludźmi rozmawiałem o tym. Przedstawiciele tej firmy, która wysyła te glony w kosmos, po prostu pewnego dnia skontaktowali się ze mną i zapytali, czy chciałbym im pomóc w tych badaniach. Potem się zresztą okazało, że nawet jakieś dalekie związki rodzinne się pojawiły. To znaczy, no to było tak, że po prostu się okazało, że jedna z badaczy, które tam uczestniczą w tym badaniu, miała nazwisko takie samo jak jedna z moich babci, więc zaczęliśmy dochodzić, co tam się wydarzyło. No i się okazało, że faktycznie mamy gdzieś jakiegoś pradziadka wspólnego. To zupełnym przypadkiem wyszło, bardzo, bardzo interesująca historia. Są starsze niż ludzkość, to na pewno. To są rośliny, one żyją dzięki fotosyntezie i żyją w takich środowiskach, które z naszego punktu widzenia są środowiskami ekstremalnymi. W wodzie o bardzo wysokim zakwaszeniu, o bardzo wysokiej temperaturze. No i one tam sobie wybrały miejsce do życia i się do tego dostosowały ewolucyjnie. Gdzieś na przykład w jaskiniach różnych, w takich miejscach, w których wydają się być nieprzyjazne życiu, a one tam jakoś się dostosowały i żyją. To są komórki o wielkości mniej więcej jądra komórkowego ludzkiej komórki, więc one nawet pod naszymi mikroskopami tutaj są słabo widoczne, są niewiele większe od bakterii. W przypadku glonów i też bakterii, szczególnie cyanobakterii, warto pamiętać o tym, że tak naprawdę to one produkują większość tlenu, którym oddychamy. To rośliny typu drzewa, krzewy, trawa, które na co dzień widzimy wokół siebie, one też oczywiście produkują tlen, ale około 20% tlenu, którym oddychamy, to pochodzi od tych roślin.
Przez ponad 2 tygodnie kosmicznej misji glony były bacznie obserwowane. Maleńka kostka, w której się znajdują, zawiera czujniki, kamery, źródła światła LED. Wszystko w pełni zautomatyzowane i dające możliwość podglądania także z Ziemi. W jaki sposób mikroglony reagują na nowe warunki? Temperaturę, poziom światła, natężenie promieniowania, wszystko jest rejestrowane. Po powrocie na Ziemię przyjdzie czas na badania genetyczne.
No tak, to znaczy idea jest taka, że skoro one już są takie odporne i potrafią żyć w bardzo trudnych warunkach, to być może udałoby się je zaadoptować do funkcjonowania w tych trudnych warunkach kosmicznych i sprawić, żeby one produkowały tlen, no to jakby jest podstawowe założenie, ale być może też, to się okaże, inne substancje, no bo przecież one z tego dwutlenku węgla, które pobierają z atmosfery, one produkują cukry, białka, inne substancje, które może się okazać, że będą po prostu przydatne chociażby jako element pożywienia czy jakichś innych substancji, które przydałyby się w takiej bazie. Nie?
Po ponad 2 tygodniach orbitowania glony wyruszyły w drogę powrotną. 14 czerwca 2025 roku kapsuła Dragon ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Odłączenie kapsuły Dragon od ISS nastąpiło o 13:15 czasu polskiego i tym samym rozpoczęła się długa i niebezpieczna podróż do domu. W jej trakcie kapsuła przez nawet 20 godzin będzie krążyć po orbicie i przygotowywać się do wejścia w ziemską atmosferę. To właśnie będzie najtrudniejszy moment całej operacji, mówił mi o tym Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu.
Bo wtedy mamy największe przeciążenia, bo wtedy są największe naprężenia statku kosmicznego i wtedy są największe temperatury rzędu do prawie 2000 stopni. A pamiętajmy, że wchodzimy w atmosferę z prędkością prawie 28 tysięcy kilometrów na godzinę.
Pozostaje więc trzymać kciuki za szczęśliwy i bezpieczny powrót naszego astronauty do domu. Przemysław Lis, Polskie Radio.
Kosmiczny eksperyment z glonami rozpisany jest tak naprawdę na lata. Szczegółowe analizy genetyczne, badania porównawcze, planowane kolejne loty na orbitę, wszystko to z nadzieją, że te mikroskopijne rośliny ułatwią w przyszłości eksplorację wielkiego kosmosu.
Ja myślę, że to jest wszystko kwestia determinacji. Ostatnio nawet słuchałem takiego podcastu bardzo, bardzo ciekawego i tam padło takie zdanie, które wydaje mi się, że jest bliskie prawdy, że tak naprawdę problemem w eksploracji kosmosu to jest nasze nastawienie, a mniej technologia. To znaczy technologia oczywiście jest ważna i musimy dysponować odpowiednimi narzędziami, żeby w ten kosmos polecieć, ale też prawda jest taka, że największe osiągnięcia były robione w czasach, kiedy ta technologia była o wiele gorzej rozwinięta niż teraz. I nawet w tym podcaście padło takie stwierdzenie, że gdyby w latach 60. dysponowano dzisiejszą technologią, to już dawno mielibyśmy bazę na Marsie. Po prostu to jest kwestia bardziej ducha ludzkiego, moim zdaniem, niż technologii. Jak czegoś chcemy, to technologię potrafimy zbudować, tak uważam. 2, 1, 0. All engines running.
Przez dekady rozwój kosmicznej technologii napędzała rywalizacja między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. To Rosjanie jako pierwsi 4 października 1957 roku wystrzelili na orbitę sztucznego satelitę. Misja Sputnik 1 była szeroko relacjonowana i komentowana także w Stanach Zjednoczonych. Today a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here an artist's conception of how the feat was accomplished. A three-stage rocket. Misja Sputnik 1 rozpoczęła tak naprawdę trwający przez kolejne dekady kosmiczny wyścig. W reakcji na wystrzelenie pierwszego satelity Amerykanie powołali NASA, Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Amerykanie pierwszego satelitę umieścili na orbicie w grudniu 1958 roku.
Ja zarządziłem, внимание, minutna gotowność.
Rosjanie jako pierwsi wysłali w kosmos człowieka. 12 kwietnia 1961 roku 27-letni Juri Gagarin na pokładzie statku Wostok 1 okrążył Ziemię. Zajęło mu to godzinę i 48 minut. Wydawało się, że w latach 60. Sowieci wygrywają kosmiczny wyścig. To Rosjanin Aleksiej Leonow w marcu 65. roku odbył pierwszy kosmiczny spacer, ale to Amerykanie jako pierwsi wylądowali na Księżycu. 2, 1, 0. Rakieta Saturn V wystartowała 16 lipca 1969 roku. 5 dni później na Księżycu stanęli Neil Armstrong i Buzz Aldrin. To właśnie wtedy Neil Armstrong wypowiedział słynne zdanie: "To jest mały krok człowieka, ale wielki skok dla ludzkości." Z czasem sowiecko-amerykańska rywalizacja w kosmosie osłabła. Do pierwszej wspólnej misji doszło już w połowie lat 70., kiedy to na orbicie połączyły się dwa statki. Gigantycznym technologicznym sukcesem był amerykański program Apollo. Dzięki niemu na Księżycu stanęło 12 astronautów. Ostatni 17 grudnia 1972 roku, ponad pół wieku temu. Wielkim sukcesem technologicznym było zbudowanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To pierwszy projekt, w który zaangażowało się kilkanaście krajów, w tym USA, Rosja, Japonia, wiele państw europejskich. Jednak na Księżycu człowiek po raz ostatni stanął ponad 50 lat temu.
Duża część ludzi po prostu chce sobie wygodnie żyć i niekoniecznie patrzeć w gwiazdy. Patrzą trochę, no nie chcę tu, że tak powiem, nikogo obrażać, ale patrzą tak trochę krótkowzrocznie, w sensie, no nawet ostatnio, w ostatnich tygodniach się pojawiła taka informacja o tym, na ile ludzie mają zaufanie do nauki, do badań naukowych i na ile uważają, że nauka jest ważna. I na przykład dla mnie szokujące było to, że w Polsce, szczególnie w Polsce, jest bardzo niskie zaufanie do nauki i tak jak się poczyta te wyniki, to mnie osobiście najbardziej zdumiewa, jak bardzo ludzie, oczywiście nie wszyscy, ale duża część, nie rozumie, że to, że oni dzisiaj wygodnie żyją, mają telefony, samochody, mogą sobie latać na wakacje, mają GPS-a i tak dalej, to wszystko jest wynik badań naukowych, które no, musiały zostać przeprowadzone, żeby potem inżynier, korzystając z tych badań, mógł zaprojektować taki czy inny sprzęt i dać nam, udogodnić nam, powiedzmy, życie w taki czy w inny sposób. Tak? I teraz dla mnie na przykład jest, jako naukowca, jest bardzo niepokojące to, że społeczeństwo przestaje to dostrzegać, że ta nauka jest tak ważna. I tak jak kiedyś dzieci marzyły, żeby być, nie wiem, tam czy lekarzem, czy właśnie naukowcem, jakimś profesorem, czy nawet inżynierem, to dzisiaj dzieci, duża część dzieci marzy, żeby być TikTokerem, tak? No to jest, moim zdaniem, to jest droga donikąd, tak? No TikToker nic nie produkuje oprócz jakiejś rozrywki, która jest dosyć ulotna. Nie ujmując TikTokerom, no, rozrywka też jest potrzebna ludziom, ale to nie jest coś, co pcha rozwój cywilizacji, no tak górnolotnie mówiąc. Była taka kreskówka kiedyś, Wall-E, tak? O tym robociku, który został na spustoszonej ziemi, a ludzie wsiedli na statki kosmiczne i polecieli w kosmos, gdzie nic w zasadzie nie robili, bo wszystko za nich robiły maszyny. I ta sytuacja dzisiejsza, tak oczywiście z takim lekkim przymrużeniem oka, coś podobnego przypomina. No, w tamtej kreskówce ludzie się w końcu obudzili i zrozumieli, więc jest nadzieja, że może w rzeczywistym świecie też się wreszcie obudzimy i zrozumiemy, że, no, że to nie jest droga, którą powinniśmy podążać.
T plus 30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon headed to the International Space Station.
Max Q. Vehicle is supersonic.
Mission control confirming.
Stage 1 Bravo.
That throttle up and we are...
Copy 1 Bravo.
Ludzie nie porzucili marzeń o eksploracji kosmosu. Oddalony od Ziemi średnio o 255 milionów kilometrów, Mars, jako potencjalnie możliwy do zamieszkania przez ludzi, stał się obiektem badań już w latach 60. W 1971 roku radziecka sonda Mars 3 wylądowała na czerwonej planecie. Ale lądownik działał tylko przez 20 sekund. W 2004 roku na Marsie wylądowały łaziki Opportunity i Spirit. Miały działać 3 miesiące, ale przesyłały zdjęcia i informacje przez wiele lat. Kolejny był w 2012 roku Curiosity. Lądowanie, ale co najważniejsze, nawiązanie komunikacji to dla naukowców zawsze ogromna radość. W 2021 roku na Marsie wylądował łazik określany po polsku jako Wytrwałość, wyposażony w dron. Lata badań i ogrom zebranego materiału. Wiadomo, że na Marsie temperatura wynosi średnio minus 60 stopni, a powietrze składa się głównie z dwutlenku węgla. Wyjście poza potencjalną bazę wymagałoby używania skafandrów. Wyzwaniem byłoby samo dotarcie na Marsa. Podróż mogłaby trwać od 9 do 3 miesięcy. Jak na razie plany są w komputerach i głowach naukowców. Ale skoro część wszechświata jest w nas, to może wszystko jest możliwe?
Trochę się nad tym zastanawiałem, trochę o tym poczytałem i próbowałem to jakoś zrozumieć, to doznałem takiego momentu, takiego kliknięcia, jak to się mówi dzisiaj, kiedy uświadomiłem sobie, że tak naprawdę to powiedzenie, że jesteśmy dziećmi gwiazd, które gdzieś tam tak górnolotnie i poetycko niektórzy używają, to tak naprawdę dosłownie odzwierciedla fizyczną prawdę o tym. To znaczy każdy atom, z którego jest zbudowane nasze ciało, powstał we wnętrzu jakiejś gwiazdy miliardy lat temu. Włącznie, no, ja mam na palcu teraz obrączkę ze złota. Złoto, każde złoto, które istnieje dzisiaj na Ziemi, to jest efekt zderzenia dwóch gwiazd neutronowych, bo tylko w takich zderzeniach panują warunki, które powodują, że mogą powstać atomy złota. Tak? I te atomy złota po takich zderzeniach, one rozproszyły się po galaktyce i w końcu znalazły się u nas na Ziemi i my teraz nosimy to jako biżuterię. A z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na skład naszego ciała, na to, jakie pierwiastki wchodzą i w jakich proporcjach i porównamy to ze składem Wszechświata, to się niemalże pokrywa. To znaczy są procentowo, jeżeli popatrzymy sobie, ile procent na przykład atomów wodoru, tlenu, węgla, fosforu, azotu mamy w naszym ciele i popatrzymy sobie, jaki jest rozkład tego we wszechświecie, no to zauważymy, że to jest niemalże identyczne. Częstość ich występowania to jest niemal dokładna kopia tego, co znajdziemy we wszechświecie ogólnie rzecz ujmując. Więc w tym sensie my jesteśmy dosłownie wszechświatem. Nie? Więc to jest dla mnie niesamowita rzecz. Natomiast jeśli chodzi o tych obcych, no oczywiście to jest wielkie pytanie. To też są wyniki badań z ostatnich lat, które sugerują, że życie to jest taki fenomen, który w pewnym momencie po prostu musi powstać, jeżeli tylko istnieją warunki odpowiednie, ponieważ jest to niemalże prawo fizyczne. To znaczy życie przetwarza energię w taki sposób, że ona się szybciej rozprasza w układzie. I to jest prawo fizyki, że energia powinna się w układzie rozpraszać, tak mówię najprościej. I życie to przyspiesza. W związku z tym no, uważam, że jest wiele miejsc we wszechświecie, gdzie życie powstało. Natomiast no, inna kwestia to jest inteligentne życie. Nie? To znaczy, jaka jest szansa, że z takich prostych organizmów, które po prostu coś tam biorą ze środowiska i coś tam wydalają, jaka jest szansa, że rozwiną się takie organizmy, które potrafią spojrzeć w te gwiazdy i się zacząć nad nimi zastanawiać. I tego nie wiemy. Mam nadzieję, że kiedyś się dowiemy. Mam też nadzieję, że nie okaże się, jak to, co po niektórzy autorzy science fiction przewidują, że to inne życie będzie w stosunku do nas takie, jak my byliśmy w stosunku na przykład do mieszkańców Ameryk czy Afryki, więc czy też jak jesteśmy jeszcze gorzej w stosunku do mrówek na przykład. Tak? No, czekam z niecierpliwością, co się okaże. Nie wiem, czy za mojego życia. Może zobaczymy.